Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Witam was wszystkich, to jest Wysłuchanie. Moim waszym gościem jest dzisiaj profesor Stanisław Obirek.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiać na temat scjentologii i scjentologów. Scjentolodzy od lat budzą wiele emocji, wiele spiskowych teorii dziejów. To jest takie w świecie zdesakralizowanym, bo to jest trochę inny świat, innego wymiaru religii, takie Opus Dei, tak, otoczony takim nimbem tajemniczości. Ta organizacja oraz na pewna struktura, o której będziemy sobie opowiadać. Kanwą do tej naszej rozmowy jest książka autobiograficzna Mike'a Rindera, byłego lidera sekty, który przerywa milczenie i opowiada o tym, jak działa ta sekta. To jest spowiedź scjentologa. Dworowaliśmy sobie przed audycją, bo jest tutaj taki blurb Tomasza Trlikowskiego, który mówi o tym, że jest to wstrząsająca odpowiedź, opowieść o tym, jak działa ta sekta. Żyjemy w czasach takiego kapitalizmu emocjonalnego, bo ludzie opowiadają o swoich emocjach, o swoich przeżyciach. To się świetnie sprzedaje. Ta książka w Ameryce rzeczywiście była mega sukcesem, nie tylko w Europie, nie tylko w Ameryce, ale również w Europie i mam nadzieję, że również w Polsce zdobędzie rynek i będzie przedmiotem dyskusji. I tak sobie pomyślałem, że Tomasz Terlikowski kiedyś napisze taką książkę, spowiedź katolika. Byłem katolikiem, ale pewnie do tego nie dojdzie. Natomiast chciałbym z tobą, Stosiu, porozmawiać na temat w ogóle scjentologii jako pewnego ruchu eschatologicznego, który się wymyka chyba jednak z ram czystej religii, bo on jednak odwołuje się do doświadczenia naukowego. Scjen, logia, to są słowa, to jest zbitka słów, która ma swoje znaczenie, które się odwołuje bardziej niż do czucia i wiary, do szkiełka i oka przecież.
W istocie scjentologia, czyli nauka o wiedzy, można tak tautologicznie to przetłumaczyć, to jest pewna propozycja, która pojawiła się w połowie lat 50. mniej więcej i sformułował ją człowiek, który był znany wtedy jako autor niezbyt udanych, ale jednak dość popularnych książek science fiction. Tak. Czyli jednak odwołujących się jako
Ron
do wiedzy.
Hubbard.
Tak, Ron Hubbard, który był przekonany, jego takim głównym, taką płachtą czerwoną działającą na niego jak na płachta właśnie na byka, to była psychologia, zwłaszcza psychiatria, psychoanaliza. I on uważał, że on proponuje coś naprawdę naukowego, coś, co jest alternatywą dla psychologii.
No, która robi krzywdę, tak? Wielkim ludziom mówił psychologia.
Jego zdaniem psychologia rzeczywiście nie rozwiązuje problemów, tylko je raczej potęguje, wzmacnia, mnoży. No, a on tutaj właśnie bardzo naukową teorią te problemy nazywa, rozwiązuje i podaje bardzo precyzyjne sposoby ich przezwyciężenia. Czy to jest religia, to do dzisiaj właściwie spór jest niezakończony. Najważniejszy w Ameryce aspekt to jest, czy ta organizacja może być zwolniona z podatków jako właśnie organizacja religijna. To im się w końcu udało, ale już po śmierci założyciela w latach 90. i to też nie było łatwo. Zresztą to jest bardzo ważny wątek też w spowiedzi scjentologa, który w dużym stopniu przyczynił się do tego, że została jednak uznana za religię. No ale w każdym razie ten status taki chwiejny, niepewny, czy to jest religia, czy nie, jest związana właśnie z tymi ich ambicjami naukowości czystej. Co jest wielkim nieporozumieniem, by nie powiedzieć wielką manipulacją, bo tak naprawdę więcej w tym jest fantazji, właśnie w tym nie science fiction, tylko raczej fiction. I to dominuje te wszystkie teorie. No ale jak się okazuje, ludzie nie tylko, że w to wierzą, ale też płacą miliony, grube tysiące dolarów. No i To trwa, także jest... dobrze, że ta spowiedź jest, bo ona jakby demaskuje to wszystko od wewnątrz, bo był to człowiek, który przez dziesiątki lat od dziecka właściwie, nie tylko, że był w Scientologii, ale był też jednym z głównych menadżerów tej organizacji, no ale gdzieś tak właśnie 2007 mniej więcej, tak. Czyli po chyba 50 latach tkwienia w tej organizacji zdecydował się na odejście i namówienie o tym, i to jest bardzo dramatyczna historia.
No dramatyczna dlatego, że i chwytająca tak trochę za serce, no bo jednak on zdecydował się na pewien rozbrat z rodziną, tak, z najbliższymi. No, ta książka w ogóle jest w jakimś sensie dedykowana jego dzieciom, które jak ja rozumiem są uwikłane w Scientologię. To jest w ogóle bardzo perfidnie przemyślany sposób funkcjonowania członków tej sekty, który polega na oddzieleniu od ludzi dorosłych. Dorośli nie zajmują się dziećmi, dzieci są wychowywane w jakichś takich no, szkółkach scjentologicznych, które mają kształtować ten ich umysł i jakąś taką wrażliwość na świat. Dorośli mają być poświęceni tylko sprawie. Przypomina to trochę Świadków Jehowych oraz też wspólnoty muzułmańskie, gdzie nie dopuszcza się jak gdyby innowierców do związków, do małżeństw. Ale wróciłbym do jednak do Rona Hubbarda. On jest autorem takiej wypowiedzi, tak przynajmniej taką znalazłem, w której mówił, że jeśli chcesz być bogaty, napisz i wydaj książkę, ale jeśli chcesz być bardzo bogaty, stwórz religię. I to chyba trochę załatwia tą sprawę, bo ta jego dianetyka jednak, a ja znalazłem takich wiele świadectw, nie tylko w tej książce, ale również jak przygotowałem się do tej naszej rozmowy, robiła i robi olbrzymie wrażenie na ludziach jednak. Ludzie pogubieni z pewnymi problemami, z uzależnieniami, tym, którym się jakoś w życiu nie udało, którzy czekają na jakiś sukces, no, którzy zapukali do drzwi właśnie psychologów, psychiatrów, bo to jest jednak jeden nurt ludzi, którzy przychodzą tam, no cały czas zasilają te struktury, ale przede wszystkim finanse, bo to się wiąże z olbrzymimi kosztami. Powiedzmy sobie szczerze, że to jest bardzo ekskluzywna grupa. Tam nie może trafić każdy i nie jest dziwne, że no wiąże się ją z takimi bardzo dużymi nazwiskami, no bo no to jest Marlene Dietrich, Walt Disney, John Fonda, Howard Hooks. No, możemy wymieniać jeszcze pewnie bardzo długo. Te najbardziej znane współcześnie nazwiska, no to jest oczywiście Travolta, tak? Oraz...
No, Tom Cruise to jest ta największa ryba.
Ikona.
I rzeczywiście w tej spowiedzi scjentologa on zajmuje poważne miejsce, bo jest trochę takim aniołem stróżem Cruise'a. Widać, że zależało założycielom i potem następcy również Hubbarda.
Davidowi Mickiewiczowi.
Mickiewiczowi, tak. David Mickiewicz to jest taki bad guy trochę. On jest tą ciemną postacią. Zresztą warto się chyba nad tym trochę zatrzymać, bo ty wspomniałeś o dwóch rzeczach na początku, o Opus Dei i o Tomaszu Terlikowskim. Mi się wydaje, że ta lista, tu nieskromnie siebie bym podłączył do tego, bo mam wrażenie, że sposób rekrutacji do Scientologii przypomina bardzo Kościół katolicki. Ja pamiętam, jak ja się dałem złowić do jezuitów, no to byłem takim dwudziestolatkiem szukającym, trochę na rozdrożu. I wtedy pojawili się właśnie tacy mili, inteligentni, bystrzy jezuici, którzy znakomicie wpisali się w te moje poszukiwania. I o tym to już popłynęło, tak? Ja przez 40, prawie 30 lat byłem z jezuitami i czułem się bardzo dobrze w tym towarzystwie. I po kilkunastu latach no, widzę, że to było jednak w dużym stopniu zaaranżowane, były te psychotechniki pozwalające na złowić młodych ludzi poszukujących. Opus Dei ma znakomicie rozwiniętą ten mechanizm właśnie łowienia ludzi bogatych, inteligentnych, wpływowych, ludzi mediów. I to wszystko jest oczywiście pod adresem lepiej, mądrzej, skuteczniej służyć Kościołowi i służyć Jezusowi. Terlikowski jest tutaj dobrym przykładem właśnie człowieka mediów, który był bardzo wpływowy przez wiele lat, który był twarzą tego fundamentalizmu religijnego, katolickiego w Polsce. I w tej chwili on jest przez wielu traktowany trochę jako jednak zdrajca, ten, który odszedł od tego twardego rdzenia katolicyzmu walczącego.
Złośliwi mówią, że powąchał czas, tak? I zobaczył, że...
Jak go zwał, tak go zwał. Tak. No przecież nasz przyjaciel ksiądz Andrzej Kubiliński często mówi o Tomaszu Terlikowskim jako człowieku, który jest wyjątkowo, jakby to powiedzieć, trafnie nazywa potrzeby katolicyzmu. Tak? Mm-hmm. On rzeczywiście przejrzał, zobaczył, że ten upolityczniony katolicyzm skrajnie prawicowy to nie jest coś, co dzisiejsza Polska potrzebuje. No i teraz wracam do naszego Tomasza Cruza, czy Toma Cruza i do tych ikon Scientologii. No to są ludzie, którzy zostali rzeczywiście złowieni w momencie kryzysu. Jak patrzymy przez tą galerię osób, które się przewijają tam, no sam główny bohater został włączony do Scientologii jako 6-letnie dziecko.
Tak, który sobie w Australii, w Wielkiej Brytanii, to jest trochę inna historia.
Ale ona się poniekąd powtarza. Właśnie wspomniałeś też o jego dzieciach. One się urodziły z rodziny Scientologów i to takich flagowych postaci. On sam, jego żona, Katie, to byli ludzie w kierunku w kierownictwie Scientologów.
I oni... Dostali ultimatum, skoro się spotykają już poza małżeńsko, to muszą zawrzeć związek małżeński.
Tak, to jest ta właśnie procedura bardzo rygorystyczna.
Doboru rodzinnego.
Tak, tak. Moralność na pierwszym miejscu. No ale oni rzeczywiście zaakceptowali to, że dziecko widzą 2-3 godziny dziennie na noc, ale potem ono jest oddawane do takiego żłobka scjentologicznego. Więc jakby jego problem, jak on już jako ten 50-parolatek zdecydował się na odejście, no to dzieci się jego wyrzekły. Dzieci nie chcą mieć z ojcem nic do czynienia. Tak samo żona, przepraszam za cytat, bo tam się pojawiają wulgaryzmy. Jak on do niej napisał, że może ona by razem z nim odeszła, to ona powiedziała spierdalaj, po prostu. No i to jest dość, powiedziałbym, radykalne rozwiązanie, jeśli chodzi o relacje między rodzinne również. Oni się w końcu rozeszli, dostali rozwód i tak dalej, ale dzieci do dzisiaj nie chcą ojca znać. Więc ten rodzaj izolacji dzieci od rodziców, czy żony, męża, no, te powinowactwa, one są drugorzędne wobec lojalności, wobec organizacji.
Tak, bo to jest izolacja też przed światem i można sobie zadać pytanie właśnie, chyba poniekąd też trochę odpowiadamy sobie na nim, jak to się dzieje, że ludzie, którzy mają jakieś kotwice zawodowe, kotwice rodzinne, nagle porzucają to wszystko, przyszło mi mnóstwo takich przykładów, i idą w jakąś strukturę, w której no, trzeba jednak dokonywać pewnych rzeczy, nie tylko materialnych, i je się po prostu trzymają. Rzeczywiście, co by nie powiedzieć o Hubbardzie, to z całą pewnością on był człowiekiem niebywale charyzmatycznym, przynajmniej to, co pisał. Może wielkiego talentu literackiego nie miał, ale jednak po dziś dzień, i powtarzam, bo to warto powtarzać, to jego księgi są czytane i znajduje się tam panaceum na wszelkie trudności związane z życiem psychicznym. On twierdzi, że człowiek istotą jest doskonałą, tylko tą doskonałość po prostu trzeba osiągnąć, i to jest bardzo takie atrakcyjne.
No to jest rzecz, która, bo robiliśmy tutaj pewne porównania do Kościoła katolickiego, do niektórych organizacji, jak właśnie Opus Dei, czy jakiś taki fundamentalizm religijny niektórych katolików. Mnie się bardzo często przy lekturze tej w końcu opasłej książki nasuwały analogie z mormonami. A więc również z religią bardzo amerykańską, która powstała, przypomnijmy naszym widzom, w połowie XIX wieku. Joseph Smith powołuje się na wizję anioła Mormona właśnie, który na jakichś złotych talerzach mu przekazał tę Księgę Mormonów, którą on przetłumaczył z staroegipskiego na angielski. No i mamy Księgę Mormona. Można powiedzieć, że jak ja znam wielu Mormonów i zadaję im takie pytanie dość zdroworozsądkowe, czy wy naprawdę w to wierzycie, no to ich odpowiedź standardowa jest z kolei, no tak, ty jeszcze nie masz daru łaski, wiary. Więc ludzie, którzy nie mają łaski wiary, no nie wierzą w takie cudowne zdarzenia. Więc tak samo tutaj ten Ron Hubbard, udało mu się przekonać przez cały, to jest cały mechanizm manipulacyjny, że te jego wizje, które sięgają milionów lat, to są rzeczy, wydawałoby się, nieprawdopodobne. I w pewnym momencie, pamiętasz, tam jest taka scena, jak on jako rzecznik Scientologii jest pytany przez dziennikarza, czy on naprawdę w to wierzy, że te kolejne wcielenia, te różne duchy, że to, które nas zniewalają teraz, ale w kolejnych wcieleniach będziemy coraz wolniejsi, dzięki tym audytom różnym będziemy się uwalniać. Czy ty w to wierzysz? No to co on mówi? Nie, to nie tak. To trzeba jednak czytać zgodnie z duchem, w jakim te książki zostały napisane. Więc tutaj mamy ten sam rodzaj takiego autosugestii, że człowiek skądinąd racjonalny próbuje rzeczy nieracjonalne, czy wręcz absurdalne, tak przełożyć na język mediów na przykład, żeby to ludzie kupili. I mnie się wydaje, że ten cały problem związany z trwaniem w tej sekcie, bo to jest jednak sekta, to się nazywa kult,
to się
sekta.
Kontrakty na miliony lat.
Czy nowe, ale tak naprawdę, i to jest jedna z najbardziej dramatycznych scen, znaczy w tym wyznaniu tego spowiadającego się, jak on mówi, że przez dziesiątki lat wierzył, że dzięki pismom Huberta on poprawi świat, to w momencie odejścia on nie rezygnuje ze Scientologii, tylko on ją chce poprawić.
Reformować.
Tak. To znaczy on się stał takim reformatorem, takim lutrem Scientologii, ale widać, że z tej reformy coraz mniej wychodzi. Scientolodzy, zwłaszcza kierownictwo, David Mickiewicz, mobilizuje siły, żeby go zniszczyć po prostu, zdyskredytować.
Tam są, okazuje się, jakieś komórki specjalne, które się zajmują takimi dysydentami scientologów. Opracowane są procedury na sytuację, w której to mąż pozostawia rodzinę, czy ktoś w ogóle z jakiejś rodziny odżegnuje się od scientologii. A myślę, że dotknąłeś też takiego ważnego elementu, który się powtarza w wielu biografiach ludzi, którzy wzięli rozbrat z zorganizowanymi jakimiś strukturami religijnymi. No, że na początku to jest właśnie taka faza, bo chyba masz rację, że ludzie wierzą, że można zreformować ten system. To znaczy i dopóki jak gdyby nie polegną w tej walce, tej naiwnej wierze, no, ale oczywiście z perspektywy, łatwo mówić o tym, że ona jest naiwna, wierzą jednak, że można coś w niej zmienić, ale scjentolodzy jednak rządzą się swoimi prawami. To jest w ogóle nieprawdopodobne, no bo ta ich oferta po pierwsze trafia jednak do szerokiej kultury. Bo ja przypomnę, że również David Beckham był kuszony, Michael Jackson, tymi obietnicami tego lepszego życia, tego super człowieka. Ale też z drugiej strony tam nie ma jak gdyby oporów związanych z poświęceniem się. Wręcz afirmowane jest to, że człowiek wszystko ma, wszystko może, że jest doskonały, więc jest to zupełnie coś innego niż to, co znamy z tych religii monoteistycznych, gdzie jednak mówimy o pewnym poświęceniu się dla Boga.
No tutaj wyraźnie Ron Hubbard zaproponował alternatywę do religii monoteistycznych, zwłaszcza do chrześcijaństwa, bo przypomnijmy, że on wyrósł jednak w protestantyzmie, w rodzinie bardzo pobożnej, praktykującej. I jego pomysł na scjentologię to było odejście od chrześcijaństwa, gdzie właśnie grzech, gdzie no, grzech pierworodny, skażenie natury ludzkiej, że to jest coś, co mu nie odpowiadało. I dlatego zaproponował, no, powiedzmy, religię, w której człowiek jest centrum. Ty jesteś Bogiem, ty decydujesz. To znaczy ta emancypacja człowieka, to przekonanie, że przyszłość jest w twoich rękach i że cokolwiek ci się zamarzy, można spełnić, jeśli tylko będziesz wystarczająco posłuszny, jeśli wejdziesz w tę logikę, którą my proponujemy. I to jest bardzo sowicie opłacane. Te kolejne stopnie wtajemniczenia to kosztują dziesiątki tysięcy dolarów. Mhm. Ale za tym idzie wyraźna obietnica, tak. Jest możliwe spełnienie twoich najskrytszych marzeń. I teraz jak to się dzieje? No, oczywiście oni budują znakomite centra propagandowe, mają takie muzeum świętości założyciela, tak. Gdzie bardzo, i tutaj też jest on jako rzecznik, był w to zaangażowany, żeby spreparować ten życiorys założyciela.
Tak, sakralizować go jednak.
Trochę. Sakralizować, ominąć no, jego wyraźne fantazje, konfabulacje na temat jego służby wojskowej na przykład w czasie II wojny światowej. Bo on się urodził, tak jak Czesław Miłosz, patron roku 2024 w 1911 roku. To jest bardzo ciekawa też ta paralela z niektórymi ludźmi, którzy no, kształtują naszą wyobraźnię też zbiorową. I tak jak u nas Miłosz to jest powiedzmy ten przykład, ten wzór człowieka, który się zmagał z totalitaryzmami XX wieku i je owocnie przezwyciężył w swojej poezji, to w pewnym sensie Ron Hubbard też uważał się za człowieka obdarzonego szczególnym talentem literackim. Tam jest bardzo dużo wiadomości na ten temat, że żadne słowo nie mogło paść bez bycia zarejestrowanym. Tam dosłownie zanim chodzili, spisywali, rejestrowali, to wszystko, to archiwum z jego milionami słów jest zachowane. No i on uważa, że dzięki jego słowom on proponuje coś nowego, absolutnie nową Ewangelię, nie chrześcijańską, tylko właśnie scjentologiczną. I to jest coś, co myślę wielu ludziom bardziej odpowiada niż no dość jednak takie no powodujące, jeśli nie choroby, no to jednak no przekonanie, że nie wiem, jesteś skażony, jesteś słaby, bez łaski Bożej niczego nie zrobisz, tak. A tutaj masz coś, co ci daje tak, może, ja zrób
myślę,
to.
Ja myślę, że to było w ogóle bardzo profetyczne i może tutaj jest taki klucz do tego sukcesu, no bo jednak wiara w człowieka, afirmacja człowieka, który bez pomocy żadnego Boga sam może dotrzeć do jakichś pokładów, które ma w sobie, jest bardzo atrakcyjna. A mówię o tym dlatego, że wczoraj byłem na spotkaniu ze znajomym, który mnie podzielił się ze mną jakąś taką refleksją, którą słyszał od jakiegoś filozofa, tutaj profesora warszawskiego, który powiedział, że wraz z odejściem Benedykta, który ustąpił z tronu Piotrowego, tak naprawdę zamknięta została historia chrześcijaństwa. Zaraz ci powiem dlaczego, bo to wydaje się dość zaskakujące, ale on powiedział i rozwinął tą swoją myśl w ten sposób, że to chrześcijaństwo już teraz będzie inne, że ono będzie skupione bardziej na człowieku, na tych jego odkryciach i bardziej, no, religia będzie musiała się dostosować po prostu i znaleźć znowu w takim antropocentryzmie jednak, dlatego że widzimy to już wyraźnie, no, że no, chrześcijaństwo w jakimś sensie się wyczerpało, jeśli pewien sposób życia, doktryny, dogmatów, no, może dogmatów niekoniecznie, ale pewnego sposobu po prostu funkcjonowania, że człowiek staje się powoli centrum, on zakreśla granica, on no, relatywizuje Słowo Boże na przestrzeni wieków, które zaistniało i w jakimś sensie w tej przestrzeni religii, w tym imaginarium się doskonali. No, to jest chyba jednak duża zmiana, gdzie człowiek miał być posłuszny po prostu i miał wypełniać wolę Bożą.
No, ja Spotkałem sporo takich nostalgików za Benedyktem XVI i Janem.
Ja nie jestem nostalgikiem, tylko mówię, stwierdzam
ale
fakt.
Ja odnoszę się do tej opinii przywoływanej przez twojego znajomego i przez Jana Pawła II. To była ta, jak ją nazywamy, dwururka, która najskuteczniej uciszała wszystkich właśnie dysydentów z takimi pokusami antropocentrycznymi.
Trzymała w ryzach to
jak,
wszystko.
Jak Karl Rahner i inni, którzy mówili właśnie, że raczej trzeba wrócić do człowieka. To jest pewien paradoks, bo Jan Paweł II przecież mówił, że drogą Kościoła jest człowiek, czy drogą człowieka jest Kościół raczej, czyli właśnie posłuszeństwo, podporządkowanie się autorytetowi. I mnie się wydaje, że ci, którzy uważają, że to jest zamknięty etap, tak naprawdę tęsknią za takimi jasnymi wytycznymi, jak żyć. I Kościół, biskupi, papieże dawali takie odpowiedzi. Razem z papieżem Franciszkiem pojawiło się coś, co dla wielu jest absolutnym wstrząsem i szokiem, że na pytanie, co sądzi o homoseksualizmie, Franciszek oddał tą już klasyczną odpowiedź, kimże ja jestem, żeby sądzić. Czyli tutaj mamy rzeczywiście lidera, szefa Kościoła katolickiego, który mówi, że on nie będzie osądzał. A ludzie się przyzwyczaili, że właśnie papież ma osądzać. Więc ja myślę, że Franciszek w istocie zakwestionował ten tradycyjny model katolicyzmu czy chrześcijaństwa opartego na autorytecie i mówił, że wzorów, norm powinniśmy szukać razem. I to zależy oczywiście od interpretacji. Ci, którzy tęsknią i płaczą za Ratzingerem, powiedzą, nie ma Boga, nie ma reguł, hulaj duszo, diabła nie ma. A ci, którzy są zwolennikami, jak ja na przykład, Franciszka, mówią, że wreszcie Franciszek oddał ludziom możliwość współdecydowania o tym, na czym polega bycie katolikiem czy chrześcijaninem. Więc ja myślę, że sytuacja scjentologów jest inna trochę. To znaczy oni od początku odrzucili wszelkie odwołania religijne, takie właśnie jak chrześcijaństwo, judaizm czy islam, tylko proponują coś zupełnie nowego, dają receptury właśnie wymyślone przez Hubarta z tymi kolejnymi przejściami, wtajemniczeniami i tak dalej, i ostatecznie będziesz tym człowiekiem wolnym absolutnie, nie zniewolonym. I to jest ta obietnica, która najbardziej uskrzydla. To jest ta gnostycka obietnica, że będziesz wiedział wszystko. Nie Bóg będzie w centrum, tylko ty będziesz w centrum. Ty staniesz się Bogiem. Więc ja myślę, że to jest to, co dla wielu celebrytów zwłaszcza, którym się marzy. Ja nie chcę, nie mówię tego ocennie, tylko mówię o takiej perspektywie psychologicznej, że tak, ja jestem w centrum uwagi i nie tylko, że to jest dobrze, ale to jest spełnienie w ogóle mojego człowieczeństwa. I dlatego to jest tak atrakcyjne. Ale korektę trzeba chyba od razu wprowadzić taką, że to jest sprzedaż na zewnątrz. To, o czym ta książka tak naprawdę jest, to jest o tym, jak bardzo szefowie, zwłaszcza właśnie Hubart i potem ten jego następca Mickiewicz. David Mickiewicz, jak oni zniewalają, upokarzają tych najbardziej zasłużonych scjentologów. To znaczy bycie blisko szefa oznacza, że ty poddajesz się tym praktykom upokarzającym, dlatego że wiesz, kto tu rządzi. Ty będziesz zawsze tym odbitym światłem, ale o tym się oczywiście nie mówi. Jeżeli to przejdzie do mediów, to jest to oczywiście zakrzykiwane, że to są zaprzańcy, zdrajcy i którzy nas oczerniają, ale tak naprawdę tak nie jest. No ale tutaj nie mamy powodów, żeby mu nie wierzyć, że on był był poddawany mobbingowi nieustannemu.
Tak, on opowiada o strasznych rzeczach, o specjalnych biurach, komórkach, jak gdyby to było państwo w państwie. I tutaj dużo jest moim zdaniem takich analogii do systemów religijnych, no bo to jest jakiś wewnętrzny system ścigania, wymiar jakiejś sprawiedliwości, procedury, normy i tak dalej. Dochodzą do tego jak gdyby niewyjaśnione zgony, tak, które on dość szczegółowo opisuje, no ale to członkom tej sekty nie pozwala, ale rzeczywiście to, co jest takim fenomenem, to z całą pewnością przemyślanym takim fenomenem, to jest to, na czym zależało Hubbardowi i Mickiewiczowi, żeby właśnie tam przychodzili celebryci, ludzie, którzy mogą pociągnąć też innych, to znaczy ludzie, którzy pławili się w luksusie, mieli wszystko, chcieli właśnie jak gdyby przenieść do życia wiecznego jak gdyby tą swoją sławę i wielkość. Może to był taki patent, na którym udało się te wielkie nazwiska zjednoczyć.
No, tam są też takie sprawy no, dość jednak kompromitujące, jak tam jest kilka romansów Cruza, który się pożalił Mickiewiczowi, że jego wybranka serca nie bardzo uwzględnia jego zapały. No i wtedy on organizuje całe biuro, żeby jednak doprowadzić do spotkania, żeby Cruzowi udało się zdobyć wybrankę serca. Więc to widać, że dla wybranych rzeczywiście oni mają inne standardy. Mówiliśmy wcześniej, że właśnie te małżeństwa są właściwie fikcyjne w ramach, bo tak, sprawa jest najważniejsza, ale jeżeli to jest Tom Cruise, no to się robi wszystko, żeby jednak kolejne małżeństwa były w świetle kamer, żeby on był szczęśliwy, żeby zaspokoić jego pragnienia, czy i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest no, osobliwe w sumie. Często pojawia się w komentarzach, bo to nie jest oczywiście jedyna książka, również na polskim rynku mamy sporo publikacji.
Są też filmy.
Że to mamy jednak strukturę mafijną, tak? To znaczy, że to jest milczenie często wymuszone groźbami, takimi fair play, czy fair game, to jest właśnie próba uciszenia dysydentów. To jest bardzo wynajęcia detektywi, którzy cię śledzą, którzy cię pod twój dom instalują kamery, niszczą twój biznes.
Wizerunek.
Nie pozwolą ci się zatrudnić gdziekolwiek jako sprzedawca, na przykład on się zatrudnia jako sprzedawca Toyoty, no to oni już planowali, żeby tam robić jakieś pikiety, żeby mówić, że ten sprzedawca to jest w ogóle jakiś hochsztapler i tak dalej. Więc te mechanizmy niszczenia ludzi, tu znowu mi się przychodzi do głowy Kościół katolicki, który bardzo perfidnie przez społeczne naciski uniemożliwia zatrudnienie na przykład byłym księżom.
No ty miałeś taką sytuację, że w Krakowie tam cię...
Biskup kardynał Dziwisz oczywiście robił wszystko, żeby Ubierka jednak nie zatrudnić uczelni wcale nie katolickiej, no bo jak to? No to nie tylko mnie się to zdarzyło. To się zdarza. No, tę samą historię miał przecież Tomasz Polak w Poznaniu z Gondeckim, który też robił wszystko, żeby jednak Polaka wyrzucić z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. No, nie udało mu się, bo jednak władza jest ograniczona. Ale te praktyki takiego, że bez kościoła... To,
nie ma życia.
Wielu jezuitów mówiło, zobaczysz, przepraszam, znowu zacytuję, jeden z moich współbraci mi powiedział, zobaczysz, że ty jeszcze matkę zakon w dupę pocałujesz i wrócisz. Więc to jest dokładnie ta sama mentalność, że bez jezuitów ty człowieku szczeźniesz marnie, bo nie ma życia poza zakonem. Więc tego doświadczają byli księża, byli jezuici, były zakonnice. Tak. Więc to nie jest tak, że mamy do czynienia właśnie z taką niemalże demoniczną strukturą, jaką jest scjentologia i cudowny, święty kościół grzesznych ludzi. Myślę, że to, na co zwracasz zresztą uwagę, że struktura scjentologii jest bardzo głęboko religijna i stąd prawdopodobnie w końcu udało im się przekonać to biuro zwalniające z podatków, że to jednak jest religia.
Tak. No, wymownym takim przykładem tego, jak oni bardzo o siebie dbają, jest taka sytuacja, kiedy, no nie wiem dlaczego to nie można tego filmu już obejrzeć. Był taki film Axel Gibney, Droga do wyzwolenia. Na platformie HBO można było to zobaczyć. No i wyczytałem, że zanim ten film się w ogóle pojawił, producenci zatrudnili 160 adwokatów, tak, wiedząc, że dojdzie do jakiegoś zmasowanego ataku scientologów. No musimy kończyć. Polecam oczywiście wszystkim tą książkę, wydawnictwo Znak, spowiedź scientologa Mike'a Ridnera. Książka, która się rozgrywa na dwóch poziomach. Z jednej strony to jest wielka historia tego nowego młodego ruchu, który ma zaledwie 70 lat chyba, no bo to są lata 50., 60., kiedy Ron Hubbard kształtował jak gdyby tą doktrynę, tak, te swoje doświadczenie, wizje, zmiany, ale z drugiej strony jest to przejmująca historia taka osobista człowieka, który w wieku 50 lat, kiedy ucieka wręcz, bo od tego zaczyna się ta książka, przed tym światem, do którego już nie ma powrotu na starych zasadach, jak gdyby rodzi się na nowo.
No i rodzi się do wspaniałego życia. Trzeba powiedzieć, że on jako ten spowiadający się z zniewolenia scientologicznego odniósł olbrzymi sukces.
To, tak, założył nową rodzinę, miał dzieci jeszcze.
Jest szczęśliwym człowiekiem, mówi o tym, co go spotkało i jak do tej pory, mimo tego zmasowanego wysiłku detektywów, całych tabunów specjalnych agentów, nie udało się go uciszyć. Wręcz przeciwnie, ta wiedza przybija się do świadomości publicznej coraz bardziej.
No i to bardzo dobrze. Mamy dla was od wydawnictwa Znak 3 książki. Książka będzie w opisie do odcinka, gdzie ją można nabyć, także bardzo serdecznie was zachęcamy do lektury. Ja was zachęcam do wsparcia naszego kanału, do udostępniania, do komentowania i do zobaczenia i usłyszenia za tydzień. Dziękuję bardzo.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.